Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz przybyłych do naszego studia gości. A dzisiaj są nimi pani profesor nauk medycznych, doktor habilitowany Ludwika Sadowska, kierownik Katedry Fizjoterapii i Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Szczęść Samodzielnej Pracowni w katedrze.
W katedrze, tak to powinno być.
Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Tak, bardzo serdecznie panią profesor witamy.
Witam serdecznie.
Oraz pani współpracownice, a są nimi pani Tatiana Jagodzińska, fizjoterapeuta, oraz pani doktor Anna Maria Choińska.
Szczęść Boże.
Dzisiaj z naszymi paniami, a nade wszystko również i matkami, chcemy rozmawiać o tym, kiedy dziecko powinno pójść do szkoły. Czy w wieku 6 lat, czy w wieku 7 lat, czy w jeszcze innym może wieku. Jak medycyna i badania, które panie również prowadzą, wykazują i jaki wiek najodpowiedniejszy wskazują, pani profesor?
Mogłabym odpowiedzieć jednym zdaniem. Wtedy, kiedy jest dojrzałe do pobierania nauki w szkole i przetwarzanie wiedzy w sposób fizjologiczny, prawidłowy, z korzyścią dla rozwoju całej osobowości.
Kiedy ten wiek szkolny, czy możemy go jakoś określić, zdefiniować? Czy on jest indywidualny dla każdego dziecka, czy też można jakąś zasadę wprowadzić?
Ogólną zasadę się wprowadza. Mówi się, że 6 lat to jest czas, kiedy dziecko dojrzewa do dojrzewego koordynacja wzrokowo-ruchowa, dojrzewa sposób myślenia, aktywność motoryczna uspokaja się i to jest czas, kiedy może skupić uwagę na dłużej niż 20 minut i wysłuchać spokojnie nauk od nauczyciela, kolegów. Natomiast niektóre dzieci tą dojrzałą szkolną osiągają wcześniej. I wcale się nie ma żadnych problemów. Idą do wieku 5 lat do szkoły czy 6. To są nadzwyczajne przypadki. Natomiast więcej dzieci musi osiągnąć tą dojrzałość neurologiczną najczęściej w wieku po ukończeniu 6 roku życia, a nawet w 7 roku życia. Dzieci ryzyka, dzieci te, które miały problemy z swoim rozwojem prenatalnym, czy też w pierwszym okresie po urodzeniu, kiedy opóźniały się w rozwoju psychomotorycznym, te dzieci dojrzewają często później. I inne dzieci jeszcze później, te, które mają zaburzenia intelektualne, które mówimy, mają niepełnosprawność intelektualną, te dzieci mają ustawowo nawet odroczony wiek rozpoczęcia nauki szkolnej do 10 roku życia. I wtedy są zdolne do pobierania w większym lub mniejszym stopniu wiadomości. Dlatego też przeraziło mnie zapowiedzi w ubiegłym roku z Ministerstwa Edukacji, że wiek przesuwamy o rok wcześniej, że dzieci obowiązkiem nauczania szkolnego będą jak gdyby objęte od 6 roku życia. I ponieważ w naszych badaniach, w naszych pracach magisterskich studentów fizjoterapii wyszło, że te dzieci są jeszcze nie gotowe do nauki szkolnej, jeszcze nie mają zakończonej organizacji półkul mózgowych, jeszcze ich aktywność motoryczna nie wypracowała odpowiedniej koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do czytania, do pisania. Dzieci te jeszcze się chcą bawić. Dlatego też to, co było dotychczas zorganizowane, czy zerówka obejmująca 6-6 rok albo w przedszkole, bo w szkole, była wyśmienitym czasem do nadrobienia zaległości tego rozwoju psychomotorycznego, intelektualnego i emocjonalnego, bo to jest bardzo ważne. I dlatego też ja zawsze zastanawiam się, dlaczego psuć to, co było dobre? Dlaczego? I niepokój rodziców, którzy znają doskonale swoje dzieci i przeciwstawiają się przeciwko tym zapowiedziom wprowadzenia w życie tej nowej ustawy, są słuszne i jak najbardziej prawidłowe. Że kto jak nie kto, tylko rodzice muszą bronić swoich dzieci przed agresją środowiska.
Pani doktor Anna Maria Choińska przeprowadziła wraz ze swoimi magistrantami badania na temat rozwoju psychofizycznego i motorycznego dzieci. Kiedy według tych badań, które pani przeprowadziła, no najlepiej, kiedy ten wiek dojrzałości szkolnej dzieci osiągają?
Badają dzieci w wieku od 6 do 8 lat na populacji dzieci 135 z Wrocławia, Lubina i Tymowej. Badaliśmy takie cechy jak statomotorykę, podskoki, grafomotorykę, trzymanie ołówka, koordynację, dominacja lewej półkuli, prawej, sprawność manualną, czyli odwzorowywanie szlaczków, percepcję wzrokową, rozróżnianie figur, układanie puzli. Badaliśmy też percepcję słuchową, rozróżnianie dźwięków, mowy i myślenie, ułożenie. Dzieci musiały ułożyć historyjkę i klasyfikować obrazy, umiejętności posługiwania się elementarnymi pojęciami matematycznymi, musiały porównywać wzory, porównywać zbiory jednoliczne, różnoliczne oraz badaliśmy równoważenie ruchów ciała. Musiały wykonywać ruchy równoległe, zarówno prawą ręką, jak i lewą. Badaliśmy też równoważenie widzenia, wodzenie
wzrokiem. Pani doktor, dla nas to są takie bardzo, no, bardzo proste ćwiczenia i zadania. Dlaczego one są tak bardzo ważne?
One są ważne, właśnie stwierdziliśmy, że dzieci w wieku od 7 do 8 lat wykonywały te zadania bezbłędnie, natomiast sześciolatki już wykonywały te zadania nie w pełnym wymiarze. Czyli można by było pokusić się o wniosek, że ich stwierdzono u nich niedojrzałość szkolną. Nie potrafiły w pełni zrealizować tych zadań. I to jest po prostu niebezpieczne. Jeżeli byśmy dzieci niedojrzałe, na przykład Maria Montessori uważa, że
kto to jest?
Pedagog, ona była lekarzem, Włoszką, jako pierwsza w ogóle zdobyła tytuł lekarza we Włoszech, także to była dość zdolna kobieta na przełomie wieku i ona stwierdziła, że dzieci potrafią rozróżniać dobro od zła dopiero w wieku 7, 8, 9 lat. Czyli dzieci, które nie potrafią tego robić, powinny znajdować się jeszcze w grupie przedszkolnej. Powinny uczestniczyć w grach, zabawach ruchowych i poprzez naśladownictwo i proste schematy ruchowe uczyć się poznawać świat. A posadzenie takich dzieci w ławce szkolnej grozi to po prostu brakiem możliwości prawidłowego rozwoju takiego dziecka.
Czy tylko chodzi tutaj o te elementy psychomotoryczne, czy jeszcze układ kostny, szkieletowy jest przygotowany u dziecka sześcioletniego, aby mogło na kilka godzin usiąść na krzesełku w ławeczce? Pani Tatiana Jagodzińska.
Moje doświadczenia wynikają z tego, że przez wiele lat pracowałam jako nauczyciel gimnastyki erekcyjnej w szkole i oprócz takiego przygotowania mam pewne doświadczenia, które nasuwają mi wnioski i również sprzeciwiam się temu, żeby wprowadzić ten obowiązek szkolny wcześniej niż dzieci są do tego przygotowane. A wynika to z prostej przyczyny, że oprócz gotowości szkolnej ocenianej pod względem pedagogicznym jest wiele innych sfer, które zapewniają, że dzieci mogą ten obowiązek szkolny podjąć. Bardzo dobrze jest, jeżeli stwarza się dziecku warunki do harmonijnego rozwoju w wielu sferach. Między innymi, oprócz tej sfery takiej manualnej, intelektualnej, jedną ze sfer jest rozwój motoryczny, który jest bardzo intensywny i w wieku przedszkolnym, i w wieku szkolnym, najbardziej intensywny do pierwszego roku życia, ale potem on dalej trwa, nie tylko wtedy, kiedy dziecko nauczy się chodzić i biegać. I kształtowanie postawy to z pierwsze kilkanaście lat życia i trochę inaczej u dziewcząt i u chłopców. Niemniej jednak trzeba tutaj zwrócić uwagę na dwa podstawowe aspekty, żeby stworzyć warunki do kształtowania tej prawidłowej postawy, ale też żeby zapobiegać pewnym nieprawidłowościom. Ograniczenie możliwości spontanicznej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest złe dla ich rozwoju motorycznego. Dodatkowo żyjemy też w takich czasach, że oprócz tego, że dzieci spędzają czas w szkole i w ławkach, no niestety dużo czasu spędzają też w domu w pozycji siedzącej. No, kiedyś było więcej takich możliwości, żeby i więcej zachęty do tego, żeby spędzać czas bardziej aktywnie. Teraz dzieci bardzo przyciąga i komputer, to wszyscy o tym wiemy, i telewizja, ale to się przekłada również na to, że ta aktywność ich spontaniczna jest dużo, dużo mniejsza niż było kiedyś i dodatkowo ograniczenie tego w klasie szkolnej, nawet jeżeli gdzieś tam będzie ulokowany dywan, na którym dzieci będą odpoczywały, jest momentem krytycznym dla kształtowania ich prawidłowej postawy ciała. Jest to bardzo trudne i wiemy już na ten moment, że odbija się to na kształtowaniu prawidłowej postawy u dzieci, które są nieco dojrzalsze, a więc siedmioletnie, ale wiemy również, że to ograniczenie spontanicznej aktywności też źle wpływa na rozwój ich postawy, co się potem dalej przekłada na wszelkiego, również jak najbardziej, rzutuje to na wszelkie inne sfery rozwoju dziecka, ale też przekłada się to na to, jak funkcjonujemy w życiu dorosłym i kiedy dopadają nas różnego rodzaju dolegliwości. Chcę powiedzieć, że ta spontaniczna aktywność dziecka jest wielką, naturalną potrzebą i jakby ograniczenie jej też powoduje pewnego rodzaju frustrację i stres,
które potem przekładają się na psychikę i traumy w wieku dorosłym.
Myślę, że jest to dodatkowy trudny moment do przyjęcia jeszcze dodatkowych obowiązków i zmiany środowiska. Stres związany ze zmianą środowiska, ze zmianą wymagań, które się stawia dziecka, dodatkowo jeszcze jest potęgowany tym, że no ja muszę jeszcze sprostać temu, żeby nie ruszać się tak, jakbym tego potrzebował. To jest trudne dla dzieci.
Oprócz ruchu i całej psychomotoryki, pani profesor, są jeszcze w człowieku emocje. One są bardzo ważne i bardzo istotne w tych pierwszych latach naszego życia.
Tak, więc rozwój emocjonalny od urodzenia obserwując zmienia się. Więc istotną rzeczą w rozwoju emocji odgrywa poczucie bezpieczeństwa, miłości i przynależności osobowej. To są te warunki, to są te aspekty kształtowania się więzi. Wtedy dziecko ma poczucie swobody ruchu, swobody eksploracji środowiska, jest bezpieczne i może poznawać świat. Bez tego poczucia bezpieczeństwa rozwija się dziecko kalekie pod względem emocjonalnym. My to nazywamy dziecko jak z chorobą deprywacyjną. Ja ogólnie zawsze mówię, że są trzy warunki prawidłowego rozwoju więzi i poczucia szczęścia tego małego dziecka, a równocześnie opiekuna. To jest stała obecność matki w tych pierwszych okresach życia, stała aktywność względem dziecka, pochylanie się nad dzieckiem, podtrzymywanie go na duchu, radość. Radość, że ono istnieje. Mówienie mu ciągle kocham cię, malutkie moje, prawda? I potem odpowiadanie natychmiast na komunikaty ze strony dziecka. Jeżeli tego nie ma, tworzy się u dziecka niepokój. Chyba mnie nie kochają. Nawet takie małe, takie roczne dziecko potrafi to rozróżnić. I dlatego też ten kontakt dziecka ze światem zaczyna się już w łonie matki. Matka, która akceptuje swoją ciążę, jest tak, że buduje tą prawidłową więź między sobą a dzieckiem. Potem cały organizm biologicznie dostosowuje się do dziecka, do jego komfortu. To znaczy w momencie urodzenia ogromny stres wyzwala hormony stresu, które, adrenalina, które powodują, że matka mimo wielkiego trudu wcale nie jest zmęczona, że z radością oczekuje na zobaczenie swego dziecka. Natomiast endorfiny, które wydzielane są w organizmie z tego powodu, w ogóle niwelują ból, który przeżyła przez ten naturalny proces rodzenia. Jeżeli rodzą dzieci z cięciem cesarskim innym, to wtedy tego nie ma. Wtedy zaburzona jest naturalna więź między dzieckiem a matką. I w związku z tym dziecko wtedy jest jak gdyby odstawiane na bok. Matka przeżywa stres sama. I teraz martwi się o dziecko, zaczyna się problem z laktacją, nie ma wydzielania prawidłowego prolaktyny i wtedy laktacja przedłuża się, później występuje, dziecko chce jeść, dostaje butelkę. I znów nie ma tej więzi, która jak gdyby nie ma spojrzenia w oczy, dziecko jest zabrane na przykład przy cięciu, nie oddanej od razu matce, nie ma tej opieki okołoporodowej, bezpośredniej, tak zwany rumienkin, zwany, że dziecko jest pod okiem, pod ręką swojej matki i wtedy wytwarza się jak gdyby taka obcość. Dziecko czuje się odrzucone, a matka właściwie cierpi z tego powodu i nie wytwarza się proces prawidłowo, proces potrzeby opiekowania się. Człowiek ma wrodzoną, genetycznie uwarunkowaną potrzebę opiekowania się swoim potomstwem, szczególnie matka. I zauważono, że chirurgiczne, na przykład rozwiązanie cięciem cesarskim powoduje, że nieprawidłowo się dochodzi do tej emocjonalnego kontaktu matki z dzieckiem. I wtedy matka jak gdyby tak odsuwa się od dziecka. Natomiast za to odpowiedzialne są hormony. Hormony, które w sposób naturalny warunkują ten rozwój więzi. Więź bowiem jest produktem miłości matki do dziecka.
Pani profesor, a patrząc przez pryzmat emocji ludzkich i ich rozwoju, kiedy jest dziecko zdolne do długotrwałego przebywania poza wzrokiem, bez kontaktu z matką? Czy żłobek na przykład pomaga w rozwoju?
Amerykanie opowiadają, że w zależności od wieku dziecko może przebywać, znaczy nawet zrobiono takie badania, że dziecko 15-miesięczne może poza zasięgiem swojego wzroku względem matki przebywać około 1,5 godziny. Dziecko roczne poza zasięgiem matki może przebywać tylko 20 minut. Dziecko 3-letnie może nawet do 1,5 godziny przebywać w oddaleniu od swojej matki. Nawet wyliczono, jak daleko może być odejść od matki. Także jest to wzrokowy kontakt matki z dzieckiem i jest niezmiernie ważny dla utrzymania bezpieczeństwa dziecka. Dziecko wtedy spokojnie się bawi. W momencie, kiedy traci z oczu, zaczyna się niepokój.
Czy wobec tego żłobki są czymś bardzo pomocnym?
Więc żłobki to są zło konieczne. Jest to przechowalnia, gdzie nawet bardzo troskliwe opiekunki zajmujące się dzieckiem nie dadzą tego, co daje matka w stosunku 1:1. Jeżeli mamy dzieci ze zaburzeniami, właśnie z chorobą sierocą, czy ze stanem tak zwanej deprywacji, to musi być 1:1. Czyli dziecko cały czas musi być w objęciach swojej tej matki czy opiekunki. Że mamy adopcyjne dzieci, przygotowujemy. To także właśnie, to jest to bardzo ważne. To już nie tak dawno, ale 25 lat temu już o tym dowiedzieliśmy się. Przedtem tego nie wiedzieliśmy. Dopiero profesor Helbrygge w Monachium odkrył, sfilmował właśnie to rozwój więzi. Bo podobny rozwój więzi jest dziecka z ojcem. To nie jest prawdą, że ojciec nie nadaje się do opiekowania się. Sam moment przyjęcia dziecka, wzięcie go na ręce, odcięcie pępowiny przez ojca i spojrzenie głęboko w oczy dziecku, bo dziecko ma wrodzoną umiejętność fiksowania wzroku na ludzkiej twarzy, natychmiast wyzwala ojcostwo. Stosunek do dziecka. Natomiast matka, kiedy karmi, kiedy spojrzała na to dzieciątko po urodzeniu, swoim przytuliło, też rozwija się, uruchamia proces rozwoju więzi, miłości, macierzyństwa i ojcostwa. Są to te dwa uczucia, które profesor Fijałkowski podkreślał, uczył w szkole rodzenia, że ten bezpośredni kontakt wzrokowy, a następnie dotykowy, cielesny kontakt, buduje to poczucie bezpieczeństwa i więź. Potem powstaje kontakt zmysłowy, rozszerza się na kontakt dźwiękowy, na empatię względem matka zachwycona na dzieciątko wpatrzone, nawiązuje kontakt, bo nie można nie kochać swoje dziecko, ale nawet cudze dziecko. Każde dziecko na widok twarzy w pierwszych 3 miesiącach, twarzy, która się rusza, uśmiecha się w sposób
naturalny.
Pani profesor, i to jest bardzo ważne.
Na przestrzeni miesięcy, lat te więzi się między matką, dzieckiem i matką
wzrastają, ale równocześnie dziecko staje się coraz bardziej samodzielne. Dziecko ma odwagę w eksplorowaniu świata, lubi otoczenie, ale w zagrożeniu wraca do matki. Albo fizycznie, albo nawet umysłowo. Ten zinternalizowany obraz przywołuje i w momencie, kiedy tam jest samo, kiedy się obudziło, nie ma nikogo, coś mu się strasznego śniło i przywołuje obraz matki i się uspokaja. Jest to tak zwany zinternalizowany obraz matki, który jest przywołany od trudnych sytuacji i bardzo potrzebny.
Kiedy dziecko emocjonalnie jest zdolne do długotrwałego przebywania poza domem, poza swoimi bliskimi?
I znów, niedługo. Amerykanie zbadali to 50 lat temu i powiedzieli, że dziecko może być tyle godzin poza domem, ile ma lat, poza kontaktem. Jeżeli 3-latek, może być tylko 3 godziny poza. 5-latek 5, a nie 8 godzin pozostawiania w świetlicy. A 6-latek 6 godzin maksymalnie.
Czyli 6-latek ze względu, patrząc na podstawie tych badań amerykańskich, może być w szkole.
Może być w szkole, tylko odpowiednie warunki muszą być spełnione, żeby mogło się kontynuować rozwój psychomotoryczny, żeby emocjonalny, żeby miało, nie usiadło w ławkę i tylko siedziało, prawda? Że nawet montessoriańskie szkoły, czy są takie, że nawet się uczy leżąc, prawda? Jeżeli nie jest zdolne do siedzenia w ławce.
Te funkcje dydaktyczne, poznawcze spełniały przedszkola.
Spełniały, ale to są inne funkcje. Znaczy inaczej przekazywane. Jeżeli przekazuje w ten sposób, dziecko jest w stanie pojąć poprzez przykład obserwację, a nie wymuszanie pewnych siedzenia w ławce i nie odwracanie się nigdzie. Cichutko bez... Dziecko nie jest w stanie tego zrobić. Nie jest w stanie skupić uwagi dłużej niż 20 minut.
Czyli mimo, że dziecko może przebywać te kilka godzin poza domem, poza wzrokiem...
Matką.
Świadomością obecności
ale
mamy.
Ale samodzielnie nie jest w stanie tych godzin tyle wytrzymać.
Ale nie jest w stanie też uczestniczyć i jego percepcja nie jest w stanie
przyswajać
treści, które są mu proponowane,
tak.
Chociażby w szkole.
Właśnie tutaj byśmy robili te badania, że około 10-20% dzieci wykazuje zaburzenie integracji sensorycznej. Zmysły są często niewłaściwie odbierają, przetwarzają, modulują bodźce i wtedy dochodzi do zaburzeń, które nazywa się chorobą. I wtedy w naszej poradni czy w pracowniach dzieci są poddawane terapii, odpowiednio dostosowane bodźce, żeby wyrównać te nieprawidłowości, te deficyty. I dopiero po wyrównaniu jest w stanie reagować. A u noworodków, niemowląt, które urodzone są z ryzyka, tak zwane dzieci, przedwcześnie urodzone, dzieci z cięcia cesarskiego, one muszą w pierwszych 2 miesiącach ulec jak gdyby dostymulowaniu. Przez masaż dziecięcy, matka potrafić powinna masować dzieciątko, przytulać, uciskać go w odpowiednio przyjemny sposób i wtedy te zaburzenia, które powstały w wyniku niefizjologicznego porodu drogami naturalnymi, one ulegają jak gdyby wyrównaniu. Dziecko wtedy może być nadwrażliwość dotykowa, nadwrażliwość słuchowa, wzrokowa i tak dalej, i tak dalej. I to musimy o tym pamiętać, że każde dziecko z ryzyka, czyli nieprawidłowego porodu, przebiegu ciąży i okresu choroby jakiejś, musi być stymulowany. I nasza pracownia uczy fizjoterapeutów, uczy pedagogów, psychologów stymulowania dziecka urodzonego w warunkach innych niż naturalne.
Pani doktor Anna Maria Choińska.
Tak, u nas, tak jak pani profesor wspomniała, badaliśmy integrację sensoryczną.
Czyli
tak, to jest tak. Czyli zaburzenia łączenia bodźców w układzie nerwowym,
różnych
bodźców, czucia głębokiego, czucia powierzchownego.
Czyli czucie powierzchowne od głębokiego?
Głębokie wiąże się na przykład z praksją, czyli z planowaniem ruchu. Czyli czujemy, zamkniemy oczy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ruch, który za moment wykonamy. Czyli jesteśmy w stanie zaplanować go, czy weźmiemy szklankę i wypijemy wodę. I stwierdziliśmy tutaj u naszych dzieci w wieku od 3 do 8 lat, że właśnie te zaburzenia schematu ciała i tego czucia głębokiego są dużo częściej występują właśnie u dzieci młodszych i zaczynają się jak gdyby wyrównywać w wieku 7-8 lat dopiero. Czyli ta gotowość szkolna jest dopiero wyżej. I oprócz tego badaliśmy jeszcze niepewność grawitacyjną, czyli to jest związane z utrzymywaniem równowagi. Jak takie dziecko, które nie ma równowagi odpowiedniej, może wykonywać, chodzić do szkoły, chodzić po schodach, wykonywać trudne czynności ruchowe. Badaliśmy też zaburzenia modulacji sensorycznej związane z obronnością dotykową. To jest związane z tym, że niektóre dzieci po prostu, jak są małe, nie lubią być dotykane. I dopiero na skutek skutek dojrzałości centralnego układu nerwowego w grupie rówieśniczej mogą uczestniczyć w zabawach zespołowych. Bo wcześniej po prostu jest
ale
to...
po wyrównaniu.
Tak, tak, po wyrównaniu tych
dzieci, po ćwiczeniach
ruchowych.
A tak to siedzą w kąciku i nie chcą się włączać, bronią się.
Dlaczego takie postawy są niebezpieczne? Czy są w ogóle niebezpieczne i niewskazane?
Znaczy, ja mogę się tutaj o tyle włączyć, że jakby
pani
tutaj...
Pani Tatiana Jagodzińska, fizjoterapeuta.
Tutaj pani Ania mówiła o tym, jakiego rodzaju zaburzenia występują i jakimi drogami następuje ta integracja zmysłowa. Natomiast ja też w swojej praktyce widzę, jakie są skutki tych zaburzeń integracji sensorycznej i one w konkretny sposób przekładają się na tą niedojrzałą szkolność. Dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej są często nadruchliwe, mają problemy z koncentracją wzroku, mają bardzo dużą przerzutność uwagi, problemy z wydłużaniem tego czasu uwagi, z rozróżnianiem czasami dźwięków i komunikatów, a także z
lateralizacją. Nie wiedzą, która jest prawa strona, która lewa. Jeżeli dostaną w grupie zadanie, że mają na przykład na WF-ie, czy iść w prawą stronę, w lewą, jeżeli nie, też nie wiedzą jeszcze, nie mogą się zdecydować, czy w prawej ręce trzymać ołówek, czy w lewej ręce. Jeszcze cały czas ten układ nerwowy nie jest przygotowany do podjęcia właśnie nauki pisania.
Szczególnie występuje to, gdy rodzice na przykład zamiast się bawić z dzieckiem na podłodze, stymulować raczkowanie naprzemienne, chodzenie na początku na czworakach, na przykład wsadzają do chodzików, w nosidłach noszą, nie pozwalają doświadczać świata na odpowiednim poziomie, na poziomie podłogi, potem na poziomie wchodzenia po schodów. Jeżeli tego nie ma, tego naprzemienności, dziecko nigdy nie wytworzy, połączy między dwoma półkulami prawidłowych i wtedy ten i ruch, i myślenie, i potem jest i dysleksja, i dysgrafia, takie zaburzenia potem, które wynikają rozwojowe, a są błędami, które rodzice, nieświadomie zresztą, właśnie nie pokonali tych wychowujących jako malutkich dzieci, niemowląt, przedszkolaków, nie wyręczali ich w chodzeniu, wyręczali ich wnosząc je, te dzieci, owszem, można nosić niemowląt, natomiast dziecko, które zaczyna chodzić, powinno jak najwięcej chodzić, powinno jak najwięcej używać swoich nóg, czasem potłuczonych kolan, ale uczyć się tego.
Jeszcze te dzieci są nadwrażliwe, na przykład, tak jak mówiłam, na obronność dotykową i to jest związane z tym, że dziecko siadając w ławce wszystko mu przeszkadza. To, że siedzi, to się wierci. To, że trzyma ołówek, nie może się ustabilizować. Wszystko to, co go dotyka, nie może zintegrować jak gdyby w prawidłowym pozycji do pisania, bo mu to wszystko przeszkadza.
Ma nadwrażliwość dotykową. Wszystko go drażni. Gdzieś w pasie na przykład coś mam, spodnie czy coś ma za ciasne, wtedy się kręci, wierci się, bo to go przeszkadza. Najchętniej byłby nago, ale z kolei to nie może być, prawda?
I potem takie dzieci trafiają do pani Tatiano, tak?
Tak.
Wraz z rodzicami. I co fizjoterapeuta wtedy może poradzić?
To pytanie jest dosyć ogólne. Ja może powiem w ten sposób, że to zależy od problemu, z którym przychodzą rodzice. Inaczej postępuje z dziećmi małymi. No tutaj pani profesor powiedziała, ja bym chciała to też podkreślić, że w profilaktyce wad postawy jest bardzo ważne to, jak rodzice podchodzą już nawet do niemowląt. Bardzo dużo rodziców i w ogóle panuje jakieś takie przekonanie w naszym społeczeństwie, nie wiem skąd się wzięło, że dzieci powinny mniej więcej w wieku pół roku siedzieć, w wieku około roku samodzielnie chodzić. Jest to bardzo duża indywidualizacja, mimo że jest ona jakoś tam określona pewnymi ramami. Ważne jest, żeby pozwolić dziecku na spontaniczną aktywność i na to, żeby dziecko miało satysfakcję z osiągania tych wszystkich pozycji. Czyli poczekać, aż dziecko samo zacznie siadać, poczekać, aż dziecko zacznie samo chodzić. I to jest moment, kiedy zaczyna się już profilaktyka wad postawy. Dzieci za wcześnie sadzane, mają problemy z kształtowaniem krzywizn kręgosłupa, za wcześnie stawiane, prowadzane, inaczej kształtują swój aparat ruchu. No to wtedy moja rola polega na tym, żeby pracować nad świadomością tych rodziców. Dzieci w wieku przedszkolnym, tym młodszym, rzadko przychodzą z jakimiś ewidentnymi wadami postawy. Natomiast pierwszy moment krytyczny jest właśnie wtedy, kiedy dzieci zaczynają obowiązek szkolny, a więc 6-7 rok życia, który jest opisywany w wielu pozycjach zajmujących się wadami postawy i gimnastyką korekcyjną. Jest to moment, kiedy trzeba być bardzo czujnym i przede wszystkim uświadomić rodzicom, na co mają zwracać uwagę, a także stworzyć takie warunki, w których właściwie niestety w obecnym systemie oświaty nie ma, do tego, żeby dziecko mogło być kontrolowane przez specjalistę pod względem wady postawy.
Ja apeluję, aby do szkół wrócił lekarz medycyny szkolnej, aby objął opieką wszystkie klasy od pierwszej klasy wczesnoszkolnym, a potem wieku gimnazjalnym. Ponieważ te dwa krytyczne momenty w pierwszym okresie, te 7 do 9 lat, a potem w okresie gimnazjum 13 w okresie dojrzewania, generują bardzo dużo wadliwych postaw, czyli które jeszcze da się odwrócić, a potem nieodwracalnych wad postawy. I w związku z tym robiliśmy badania w populacji dzieci szkolnych, wczesnoszkolnych, czy na setkach dzieci, czy nawet tysiącach, i okazało się, że jedynie 30% dzieci, młodzieży nie ma wad postawy, czyli można by określić, jest to prawidłowa postawa. Pytanie. Natomiast 75%, niektórzy mówią nawet 90%, to są albo wadliwe postawy, czyli nie takie duże, albo prawdziwe wady postawy, skrzywienia kręgosłupa, plecy okrągłe, krzywizny, lordozy itd., które zaburzają stan zdrowotny człowieka, czyli zmniejszają możliwość dużego wysiłku, zmniejszają aktywność, człowiek jest zmęczony, no i ta sylwetka nie jest idealna. Pytanie, co jest, czy rzeczywiście wobec tego my mamy dążyć do idealnej postawy, czy możemy pozostawić tak, jak jest, tylko kierować, żeby to nie było szkodliwe. Więc ja wychodzę z założenia, że wzorcowa postawa musi być wzorcową postawą. Natomiast różnorodność postaw, plecy okrągłe bardziej lub mniej, w ramach jak gdyby tej jeszcze wadliwej postawy, która się daje skorygować, taka habitualna, którą przyjmuje sobie dziecko w momencie siedzenia czy stania i wolna, bez zwracania uwagi, to ta postawa powinna być prawidłowa. Jeżeli ona schyla się w kierunku niewadliwości, czy nadmierne skrzywienie, czy nadmierne nierówne barki, są 10 zasad jest prawidłowej postawy, zaraz koleżanki powiedzą o tym. I jeżeli my widzimy tą postawę wadliwą, to musimy wcześnie reagować, czyli szukać przyczyny, czyli za mało aktywności motorycznej, dziecko za chude, za grube, za źle odżywione, czy dziecko wpatrzone w komputer, czy w warunkach niekorzystnych się rozwija, czy jest maltretowane, czy jest w złych warunkach, wzrasta ubóstwo i to jest bardzo ważne. Ja zrobiłam także takie porównanie występowania wad postawy a stanu odżywienia. Kiedyś mówiło się plaga otyłości. Dzisiaj okazuje się od 10 do 15% otyłych dzieci, ale nie było dzieci niedożywionych, było 2-3%. Teraz mamy po drugiej stronie też 10% dzieci niedożywionych, czyli znów te dzieci, które mają niedobór masy ciała i też się, to jest niedobrze, prawda? Więc to jest związane z postawą wtedy wadliwą i musimy, myślę, lekarz, który rodzice o tym wiedzą, nie ma systemowej opieki, którą kiedyś sprawowała medycyna szkolna, bo to jest specjalna medycyna.
Czy wobec tego, pani profesor i drogie panie, decyzja ministra oświaty jest słuszną decyzją, kiedy każe dzieciom iść już od 6 roku życia do szkoły?
Moim zdaniem nie.
Pani
Ja uważam, że jak najbardziej nie.
Ja jako matka 5 dzieci uważam, że każde dziecko było inne, jego rozwój był inny, ale tym bardziej jestem przeciwko, bo nigdy w wieku 6 moje dzieci nie były gotowe do podjęcia tak trudnego zadania, jakim jest posadzenie do ławki i nie ruszanie się przez na przykład 3 godziny.
Wszystkie panie jesteście matkami, a pani profesor nawet babcią.
Babcią i 2 pokolenia wychowywałam. Każde było różne.
I każde było różne. I czy problemy. Było w tym pokoleniu dziecko, które... Znaczy, czy było pokolenie w tych 2 pokoleniach, które mogło w wieku 6 lat pójść już do szkoły i przejąć obowiązki szkolne?
Myślę, że ja powiedziałam na początku, jest to, co są nieliczne, 5% można by powiedzieć dzieci, i te dzieci zwykle szły wcześniej do szkoły i potem nawet przechodziły do starszej klasy, jeżeli były gotowe. Natomiast większość dzieci niestety nie dawała sobie rady z tym obowiązkami. Dlatego panie, też myślę, że mądrze trzeba tym kierować.
Panie jako matki, ale również jako osoby zaangażowane naukowo w temat, przeprowadzałyście badania, swoje obserwacje, swoje doświadczenie. Wobec tego, czy możecie mi odpowiedzieć na pytanie, no jakie doświadczenia i jakie co kierowało, jakie motywy można wskazać u minister oświaty, że obniżyła próg wieku szkolnego?
Ja myślę, że jest wiele motywów. Ja myślę, że to jest głupi motyw. Jeżeli się coś było dobre, a było dobre w naszym szkolnictwie i organizacja, i opieka zdrowotna, była medycyna szkolna, to wszystko wyprowadzono ze szkoły.
Łącznie ze stomatologami.
Łącznie ze stomatologami. I nawet pielęgniarkę wyprowadzono ze szkoły. I to był bardzo duży błąd. A teraz robi się jeszcze większą szkodę, żeby te dzieci bez opieki, bez systemowej opieki, poddać urzędniczemu nakazowi wcześniejszej nauki szkolnej.
To
jest bezmózgowie, że tak powiem.
Znaczy motywacje są przekazywane, są na ogół, na ogół są finansowe, natomiast nie można ratować finansów takim kosztem. No, cena jest niebywale wysoka i jakby nie powinniśmy się na to zgadzać, ponieważ no, to są nasze dzieci. Chciałabym też powiedzieć coś takiego, że bardzo szkoda jest, że w ramach tych zmian w systemie oświaty niszczy się to, co bardzo dobrze funkcjonowało w ramach polskiej oświaty, a mianowicie przedszkola i zerówki przedszkolne. Zerówki przedszkolne inaczej zupełnie jednak funkcjonują niż zerówki w szkołach, mimo że dyrektorzy starają się stwarzać warunki podobne, jednak charakter przebywania tam dzieci no, jest i ograniczony godzinowo i wygląda zupełnie inaczej w środowisku szkolnym, a w środowisku przedszkolnym. I dodatkowo myślę, że jakby stawia się dzieci niedojrzałe emocjonalne przed takim zadaniem wobec nich trudnym. Mają wejść w rolę ucznia. To jest zawsze wielkie przeżycie dla wszystkich dzieci i zawsze one już w murach szkoły zupełnie inaczej się czują. Jednak czują trochę to, że jest wobec nich stawianych więcej wymagań. Natomiast to samo robiło się w przedszkole zupełnie w innej atmosferze. Tam, gdzie czuły się dzieci bezpiecznie, gdzie nauczyciele również byli doskonale przygotowani do przeprowadzania tych zajęć w ramach programu klasy zerowej i gdzie dzieci po prostu były u siebie, nie?
Czyli nie szkoła w wieku 6 lat, ale przedszkole i zerówka.
To było dobre i nie ma żadnego powodu, żeby to zmieniać.
Do tego no, trzeba po prostu uświadomić naszym mamom, że nasze dzieci będą o rok dłużej pracować na nasze państwo i to jest chyba tylko jedyny powód motywacji pani minister Hall.
Poza dydaktyczny, poza medyczny.
Tak, chyba tylko ekonomiczny, bo cała pedagogika i nawet zdrowy rozsądek i to, co widzimy z badań naukowych i instynkt macierzyński mówi, że nasze dzieci nie są gotowe do podjęcia tak trudnego zadania, jakim jest szkoła.
Będzie narastała patologia.
Chciałem się teraz spytać, tak, ponieważ wytłumaczyłyście nam panie, dlaczego dziecko nie powinno pójść w wieku 6 lat do szkoły. Wskazałyście również pani jako pracownicy naukowi i też matki alternatywę, czyli zerówki i przedszkola, które są doskonałą przestrzenią rozwoju i nadążają za psychomotoryką, fizjologią i tak dalej dziecka. Natomiast jakie są konsekwencje oprócz tych skutków finansowych, czyli wydłużenia wieku potem produkcyjnego ludzi, jakie są skutki zdrowotne, osobowościowe i tak dalej człowieka i całych pokoleń, które zaczynają edukację w wieku 6 lat już w szkole?
Wydaje mi się, że ta niedojrzałość szkolna powoduje to, że zaczynają się problemy. Trudności w nauczeniu się. I myślę, że wtedy następują także inne sposoby życia, czyli narasta patologia, właśnie patologia wady postawy, patologia zachowania, agresja narasta. Dziecko nie może nadążyć. Są ambitne dzieci, są mniej ambitne. I w związku z tym następuje jak gdyby ubezwłasnowolnienie myśleniu tych dzieci. Ja zawsze mówię, że wtedy więcej czasu dzieci poświęcają na oglądanie telewizji, więcej czasu na gry różnego typu, bo dzisiaj to są takie czasy komputerowe i to z kolei ogranicza nam proces myślenia. Ja natomiast myślę, że lepiej byłoby, gdyby więcej czasu rodzice poświęcili dla dziecka, dla jego uczenia właśnie w domu, właśnie nawet w szkole, w przedszkolu i nauczyło ich pewnych umiejętności, pewnych hobby zaszczepiło, to znaczy czytanie książek, oglądanie razem, wspólnie nawet filmów,
i dyskutowanie,
analizowanie, wychodzenie na spacer, na świeże powietrze. Rodzice wtedy, ojciec szczególnie wtedy mógłby pokazać, że można chodzić na pływalnię, że można pobiegać, że można pograć w piłkę.
Czy pojeździć na koniach.
Pojeździć na koniach. No, Ania to
uśmiecham
kupiła nawet konie, żeby dzieci miały robotę, którą ona im zadaje, a przypadkowo.
I drogie
kota,
panie,
psa czy jakieś inne zwierzę, które daje także rozwój emocjonalny.
Czyli nie sztuka i nie jest odpowiedzią na problem obniżenie wieku szkolnego, a stworzenie przez odpowiednie ministerstwo i sektory tutaj rządu takich warunków, aby rodzice takich warunków pracy, aby rodzice mogli swobodnie i z dużą odpowiedzialnością przebywać ze swoimi dziećmi jak najdłużej.
Tak, bo ja myślę, że tu chodzi o oderwanie tych dzieci z domu rodzinnego, odjęcie obowiązków rodzicielskich, które kształtują właśnie osobowość dziecka, które jak gdyby pod okiem rodziców wzrastają bezpiecznie. I oddanie w środowisko zupełnie obce, środowisko często bezduszne i bezdusznymi technikami posługujące się, oddanie komputera, a zwalnianie najbliższe otoczenie.
Czyli skoro będą takie możliwości, że rodzice będą musieli pracować, bo cały mechanizm jest do tego jakoś nastraja nas, będą wczesne żłobki, przedszkola i wczesna szkoła.
Ojcze, myśmy to już mieli, myśmy już to przerabiali.
Ale nie było komputera wtedy jeszcze.
Tak, jeszcze nie było. Myśmy już to przerobili i powiedzieliśmy, że żłobek jest to zło konieczne. Jak najdłużej matka powinna być. No, ja jeszcze skorzystałam z 5-letniego urlopu wychowawczego i moją córkę, która dzisiaj jest lekarzem, młodą matką, która pieści swoje dziecko i nosi na rękach. Jeszcze mogłam sobie na to pozwolić.
I nie przeszkodziło to pani w karierze zawodowej?
Nie przeszkodziło mi. Natomiast no, ja wcześniej zaczynałam. Moi synowie mają już po 50 lat i tam już nie miałam możliwości opiekowania się tymi dziećmi, ale po półtorej roku byłam na urlopie wychowawczym. Ale nie oddawałam od razu dziecka do bo z mężem zajmowaliśmy
się. Ja myślę, też miałam taki etap w swoim życiu, gdzie bardziej skupiłam się na wychowywaniu dzieci, ponieważ one były dużo młodsze. Zupełnie nie rezygnowałam z pracy zawodowej, jednak ją znacznie ograniczyłam. Natomiast myślę, że to są często bardzo trudne wybory dla rodziców, że każdy rodzic i każda mama chciałaby dużo czasu spędzać swoim dzieckiem i obserwować, jak ono dorasta i stwarzać mu te najlepsze. Natomiast no, często te mamy, te rodziny nie mają takich, po prostu nie mają takich możliwości. Ważne byłoby, żeby wypracować jakiś taki system wspierania młodych mam. No niestety jakoś tak jest w naszym społeczeństwie, no takie są warunki, właściwie w tym kierunku chyba rozwijają się społeczeństwa, że zanika rodzina wielopokoleniowa. Dosyć szybko się usamodzielniamy, a jest to związane z warunkami też bytowymi, gdzie kto i jak może mieszkać, ale no, jednocześnie rodzina, która jest sama i szybko się usamodzielnia, często jest dana sama na siebie. I bardzo ważne byłoby, żeby stworzyć takie warunki, aby te młode mamy były wspierane w tym najtrudniejszym okresie.
No, to robimy właśnie. Nawet przez radio, w telewizję.
Żeby były wspierane i żeby mogły w takim i komforcie i w dobrej kondycji psychofizycznej tymi swoimi dziećmi się zajmować, bo to nie musi być taki wybór kategoryczny, albo ja, albo praca. Natomiast powinno to być w odpowiednich proporcjach, odpowiednio do wieku i możliwości rodziny.
Dziękuję pani doktor Chaińska.
Moja siostra, która mieszka w Niemczech i ma dwójkę dzieci, spokojnie może je wychowywać, dostaje odpowiednie od państwa sumę pieniędzy na to. Natomiast ja właściwie byłam zmuszona pójść do pracy. Bardzo chętnie bym właśnie
była z całą piątką,
w domu, ale jeżeli bym była tam, to właściwie byłabym milionerką, mając piątkę dzieci i te zasiłki, które Niemcy przysługują na każde dziecko. A tutaj u nas w Polsce nie ma wspierania właśnie rodziny.
No już nie obniżanie wieku szkolnego, ale polityka prorodzinna wspierająca młode rodziny, o co panie jako młode matki też
apelują.
Wtedy
mniej agresji będzie.
Czyli co, pani profesor i drugie panie, obniżenie wieku szkolnego rodzi patologię?
Tak.
W jaki sposób?
Rodzi dlatego, że rodzice wtedy mniej się zajmują dzieckiem.
To jest oddzielenie, jakby
oddzielamy dziecko od rodziny. Oddajemy go do szkoły, gdzie oddziałują mass media, gdzie często niedoskonale wykształceni nauczyciele, którzy niekoniecznie muszą sercem pracować, którzy goniąc jedne prace do drugiej nie wypełniają swoich obowiązków. Poza tym jest duża grupa i w grupie tej dużej dziecko niedojrzałe emocjonalnie nie potrafi się znaleźć. Dlatego też raczej wspierać opiekę rodzicielską. Często ojciec pomaga, często ojciec będąc bezrobotnym pracuje w domu, ale nie zawsze to się zdarza i myślę, że dzisiaj kształtujemy tych ojców w rodzinie jako równorzędnych opiekunów dzieci, którzy się włączają i to jest bardzo piękne. Jednakowo mogą zastąpić matkę, ale nie we wszystkim. Ale musi być dwoje, matka i ojciec. I wtedy jest w rodzinie łatwiej pokonać. Natomiast jeżeli mamy rodziny tylko matki samotne lub ojców samotnych, co się rzadziej spotyka, to wtedy jest na pewno patologia.
Mężczyzną i niewiastą ich stworzył, a z męskości i z kobiecości wyrasta macierzyństwo i ojcostwo. I tego się nie da od siebie oddzielić. My dzisiaj mówimy o tym, próbujemy z naszymi gośćmi odpowiedzieć na pytanie, kiedy dziecko może pójść do szkoły. Zapraszamy również naszych widzów i słuchaczy do wspólnych rozmów i do wspólnej refleksji. 56 657 0011, 56 657 0012 to numer telefonu dla naszych widzów i słuchaczy w Polsce. Ci z państwa, którzy nasz program odbierają poza granicami naszej ojczyzny, wybierają za oceany 11 i w Europie 48 56 657 0013 i 11 48 56 657 0014. Pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska, pani doktor Anna Maria Chońska i pani Tatiana Jagodzińska, fizjoterapeuta z Akademii Medycznej we Wrocławiu, są dzisiaj naszymi gośćmi. Rozmawiamy o rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym, między innymi człowieka, i o konsekwencjach niedorozwojów i deficytów w tym względzie, jakie może wywołać zbyt wczesne czy też obligatoryjne objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich sześciolatków w naszej ojczyźnie. Pani doktor.
No, mi się wydaje, że te zaburzenia wynikają dosłownie we wszystkich sferach. Na przykład w sferze fizycznej mamy, jeżeli dziecko zbyt wcześnie pójdzie do szkoły, mamy zaburzenia związane ze skoliozami wszelkiego rodzaju, z nieprawidłowym kształtowaniem się kręgosłupa. Natomiast w sferze poznawczej, tam gdzie obejmuje to mowę, uwagę, pamięć, to też możemy mieć kłopoty z jąkaniem, z nauką prawidłowego wysławiania się, jeżeli dziecko zbyt szybko zostanie oddzielone od matki. Jeżeli chodzi o sferę emocjonalną, no to też tutaj dziecko musi odpowiednio umieć reagować na emocje, czyli na odpowiednio do danego bodźca. A jeszcze dziecko takie małe reaguje dość spontanicznie i nie umie dopasować się do danej sytuacji. I w grupie się staje to dość nawet niepokojące, rozbijające jakby grupę. W sferze motywacyjnej, gdzie tutaj ważne jest ukierunkowanie, podtrzymanie zadań myślowych dziecka, takie dziecko nie potrafi jeszcze znaleźć sobie odpowiedniej motywacji do tej nauki. Czyli jeżeli pani zada zadanie domowe, to jaką motywacją jest dla niego, dla takiego tego malucha zrobienie, narysowanie całej linii kiszlaczka. Jeszcze nie jest dojrzałe do podjęcia takich trudnych zadań.
W sferze... Dlaczego te szlaczki są takie ważne?
No, tak, to jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, odwzorowywanie. Najpierw uczymy się, żeby napisać koło, a dziecko osiąga to mniej więcej w wieku 3 lat, a niektóre dzieci nie potrafią rysować koła nawet w wieku 6 i 7 lat. Jest to potrzebne do na przykład opanowania pisania litery A. Czyli najpierw właśnie są, to już są później, no my ćwiczymy, najpierw ćwiczymy ruchy ręki prawej w prawą stronę, później ręki prawej w lewej, łącząc to wszystko w ósemkę, przenosimy to na papier do pisania pełnego koła i do pisania litery A, D i pozostałych liter. I później na przykład mamy jeszcze sferę społeczną, czyli jak gdyby połączenie tych wszystkich sfer razem i umiejętność działania w grupie.
Bardzo dziękuję. Może odbierzemy telefon. Halo, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas mówi i skąd?
Dzwoni Maria z Łodzi.
Słuchamy i witamy Pani Mario.
Proszę Ojca, ja tak przysłuchuję się tej dyskusji i całkowicie się zgadzam z Paniami. Ja sama pracuję w przedszkolu. Ja już też jestem babcią, wychowałam swoją córkę i teraz patrzę, jak moja córka wychowuje swoje dzieci. Właśnie poprzez raczkowanie. To jest no, bardzo ważne. I to, co pani mówią, ja się zastanawiam, dlaczego właśnie te małe dzieci mają iść do szkoły, gdzie nie ma pracy indywidualnej właśnie. To, o czym teraz pani doktor mówiła, o tych szlaczkach. To wszystko się... W przedszkolu to dzieci mają pracę indywidualną. Mają po prostu więcej czasu na to.
Bardzo dziękuję Pani Mario za ten telefon i za to dopowiedzenie i potwierdzenie tych naszych tez również, o których mówiliśmy. Dziękuję i szczęść Boże, pozdrawiam. Czyli w przedszkolu nie ma, w szkole, w tym wczesnym...
Nie ma czasu. Nie
znaczy,
ma czasu
ja może jako żona nauczyciela chciałabym też oddać trochę gwoli sprawiedliwości to, że nauczyciele, którzy pracują w szkole też są... bardzo dobrze przygotowani do pracy z tymi dziećmi. Niemniej jednak ta opieka nie jest tak zindywidualizowana jak w przedszkolu. Tam jednak tych opiekunów i pań jest więcej, przynajmniej przez jakąś część dnia. I raczej też myślę o grupie nauczycieli, którzy mają podjąć to wyzwanie uczenia coraz młodszych dzieci z jakimś takim nawet współczuciem, że przed nimi jest naprawdę niezwykle trudne zadanie, ponieważ no, wymagania są z wszystkich stron. Natomiast dzieci, no niestety, tak jak tutaj już rozmawiamy i stwierdziliśmy, nie są gotowe do podjęcia wielu zadań. Także na tej pani, która jest zobowiązana do realizacji pewnych zadań, no skupi się większość problemów. I właśnie też chciałam powiedzieć jeszcze coś odnośnie, wcześniej tutaj ojciec pytał się o skutki. Ja myślę, że skutki długofalowe, no jeżeli ta dalej się utrzyma ten system, który został wprowadzony, no będziemy obserwować. Mam nadzieję, że nie, że może się to zmieni. Ale ja bym zwróciła uwagę na niedojrzałość emocjonalną, że bardzo dużo nieprawidłowości rozwojowych w kontaktach społecznych z rówieśnikami, potem z innymi ludźmi, ma swój początek w tych niepowodzeniach emocjonalnych właśnie w pierwszym okresie. I szkoła, no niestety jest trudnym terenem, dlatego żeby dziecko niedojrzałe emocjonalne znalazło się, żeby nabyło odpowiedniego poczucia wartości swojej osoby, żeby wyzbyło się lęku, kiedy jest jeszcze no, niedojrzałe i ciągle ma dużą potrzebę jednak bycia w takim bezpiecznym, znanym środowisku z bliskimi. Bardziej bym się obawiała właśnie tego, że taki trochę gwałt zadany na niedojrzałej osobowości emocjonalnej może przyczynić się do nieprawidłowych, a czasem patologicznych postaw potem w życiu dorosłym, w funkcjonowaniu społecznym.
Jakie to są postawy nieprawidłowe i patologiczne w dorosłym życiu, które są konsekwencjami tego zbyt szybkiego pójścia do szkoły? Za chwileczkę sobie powiemy, tylko jakby Panie pozwoliły odebrać telefon jeszcze jeden, dobrze? Słuchamy Halo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi to Zofia z Łodzi.
Również pozdrawiamy Panią Zofię.
Mam pewne uwagi chciałabym otrzymać opinię od pani profesor. A mianowicie...
Tylko głośniej, jeżeli mogli pani Teodozję, byśmy mogli prosić.
Bardzo proszę. Więc postaram się powiedzieć. Chodzi mi o sprawę kontaktu dziecka z matką. Mianowicie szczególnie w takiej sytuacji, kiedy matki wożą maleńkie dzieci w wózkach odwrócone od rodzica czy opiekuna. Przeważnie widzi się teraz produkcję wózków, które uniemożliwiają przełączenie tej poręczy, a aby dziecko miało odwrotne widzenie matki, to znaczy, że go twarzą odwrócone do matki. Uważam, że to jest nieprawidłowe. Po pierwsze dlatego, że maleńkie dzieci takie, które są wożone za 4 miesiące, to one czują zagrożenie. Nie widzą opiekuna cały czas, przez wiele godzin. Nawet obserwuje to w pojazdach. Również zdarza się, że matka z wózkiem wchodzi do pojazdu i również stoi tak, że dziecko nie widzi tego rodzica. To jest dla mnie naprawdę nieprawidłowe. A jeszcze inne zagrożenie, gdzie jest duży ruch na ulicach. Ogromne ciężarówki jeżdżą. Więc wyobrażam sobie, co takie maleństwo przeżywa. Półrocne, 8-miesięczne, kiedy ta ogromna maszyna jedzie prawie że na to dziecko. No więc ja tego nie rozumiem. Jestem już babcią i miałam okazję też pomagać mojej kuzynce. I kiedy ja zwracałam uwagę, że tak nie powinna być ułożona poręcz, żeby dziecko nie miało zasięgu wzroku z opiekunem, rodzicem, no nie byłam zrozumiana. Uważam, że tu są jakieś błędy wychowawcze rodziców, czyli nie mają możliwości...
Pani Teodozjo, bardzo dziękuję za ten telefon i za poruszenie również tego problemu. Pozwólmy naszym gościom ustosunkować się do niego.
Ja już o tym mówiłam, że dziecko musi mieć kontakt wzrokowy ze swoim opiekunem, najlepiej z matką, cały czas. Więc nawet jeżeli już skończyło rok czasu i musi od czasu do czasu ten wzrok zwracać do matki. Dlatego też nie można małego dziecka, 4-, 5-, 6-miesięcznego, pchać w wózek, żeby ono patrzyło do przodu. Bo to nic nam nie daje. Dzieci starsze w tak zwanych spacerówkach mogą w ten sposób chodzić.
Dwuletnie, trzyletnie.
Ono wtedy ma obserwację i nie musisz... Ono i tak się ogląda za mamą, czy mama go pcha, czy nie. Natomiast niemowlęta nie powinny tak wożone być w wózkach. Dlaczego wożą tak? Trudno mi powiedzieć, ja nie zawsze spotykam.
Większość
tego.
Wózków jednak ma różne funkcje, natomiast tak. Rodzice skarżą się, że z tych wózków dzieci bardzo szybko wyrastają i jakoś rzeczywiście jest problem taki, że dziecko, które jeszcze nie jest zdolne usiąść już, jest w wózku, który jest za mały. Nie wiem, taka polityka producentów, żeby kupić następny wózek. Jest to naprawdę problem, że albo może gdzieś tam sprowadzane czy produkowane w krajach, gdzie populacje są dużo, dużo mniejsze. Spotykam się często z narzekaniem, że gondole, w których wożone są niemowlęta, szybko stają się za małe. No to mogę powiedzieć na pewno, natomiast no, chyba zależy to od tego, jak mama wozi dziecko.
Myślę, że dzieci do roku czasu nie powinny być wożone twarzą tyłem do dziecka, do matki. Natomiast dzieci w spacerówkach, to są te dzieci już powyżej roku. Mogą się
Ale teraz najczęściej te wózki można przekładać na jedną.
Ale
można
matki musi wiedzieć, że kontakt, to co pani Teodozja mówiła, kontakt wzrokowy dziecka z matką powinien być. I im młodsze dziecko, tym
im młodsze, tym to jest ważniejsze.
Pani Teodozja miała tutaj 100% rację, z tym, że ja też już mając na przykład 3. lub 4. dziecko, kupiłam sobie właśnie taki nowoczesny wózek z przekładaną rączką, ale on mi pomagał do tego, żeby dziecku na przykład wiatr nie wiał w twarz. Wtedy przekładałam i szłam tyłem do kierunku wiatru, albo żeby słońce nie świeciło w oczy. Ale właśnie matki muszą mieć świadomość tego, że że najważniejsze jest to kontakt wzrokowy z dzieckiem.
To świadczy o bezpieczeństwie.
Ale jeżeli śpią na przykład, jeżeli dziecko zaśnie, to nie ma problemu.
Ja bym nie była taka kategoryczna. Trochę poeksplorować otoczenie też dziecku można dać, ale zachowywać odpowiednie
jeszcze jeden telefon, drogie panie, odbierzmy. Słuchamy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Elżbieta z Warszawy.
Szczęść Boże, pani Elżbieto.
Szczęść Boże. Jestem babcią 12-letniej dziewczynki i 3-letniego chłopczyka. Rozmawiacie państwo, jestem zachwycona tematem, który poruszacie, i budowania badaniami naukowymi, jakie prowadzicie tutaj, ale nie poruszaliście jeszcze nigdy takiego tematu. Co matka ma zrobić, jak dziecko skończy lekcję w szkole? Jest to godzina przeważnie 12, pierwsza. A co dalej? Dziecko prawdopodobnie idzie do świetlicy. A świetlica to jest najgorsze zło, jakie tylko może być.
Bo
wtedy dopiero, taki się zaczyna problem dla rodziców. To wiemy z doświadczenia. Czy moglibyście zwrócić państwo uwagę na ten problem?
Panie Elżbieto, bardzo dziękuję. Panie nasze napomknęły o tym problemie również. Dziękuję i już udzielamy głosu naszym gościom.
No to jest kwestia tego, o czym mówiliśmy, wspierania mam, które wychowują dzieci. Ja myślę, że świetlice czasami są dobrze prowadzone, ale najgorszy problem jest wtedy, kiedy dzieci trafiają z trzeciej klasy do czwartej, bo w czwartej klasie do świetlicy już chodzić nie można. A są to dzieci, które mają 11 lat, czyli właściwie nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo same zostać nie mogą. Często same do domu wrócić, jeżeli szkoła jest oddalona, że nie mogą. I to jest, no, sytuacje są dramatyczne. Sąsiedzi się organizują, przywożą, dowożą. Tak było w moim przypadku. Babcie pomagają, angażowani są, no bliscy.
A dziecko przeżywa tragedię.
Jest to trudne.
Przyjdzie mama, czy nie przyjdzie?
Jest to rzeczywiście trudne.
Później się, czy nie później się?
I często też jest
to jest ten wielki zawód. To jest wielka,
jest to bardzo trudne. Czwarta klasa rzeczywiście, jeśli chodzi o jest bardzo trudnym momentem. No, zapisuje się czasami dzieci na zajęcia, na siłę, żeby gdzieś tam jeszcze dotrwały do momentu odebrania. Albo tak, jak pani profesor mówi, no po prostu musi czekać na ławeczce.
To są inne dwa elementy. Te dzieci nagle stykają się nie z rówieśnikami z klasy, ale stykają się z drugą klasą i z trzecią. To już jest w ogóle bariera bardzo duża, odległość wiekowa. Jeszcze często szkoły nie są przygotowane, jeżeli chodzi o obiady. Takie dzieci powinny być odżywiane regularnie, a tutaj czas...
I to według jest... chyba specjalnych diet, bo tak, teraz szkoły zatrudnią firmę cateringową, która przywiezie jakieś
nie wiadomo,
jedzenie,
co
nie zawsze odpowiednie
tak.
dla wieku. Mm-hmm.
No to zależy oczywiście od organizacji dyrektorów szkoły, ale to jest też bardzo ważne.
Ale ja chciałem jeszcze, dziękując za odpowiedź na to pytanie, chciałem powrócić do konsekwencji. Jakie konsekwencje potem w społeczeństwie i w wieku dorosłym ma zbyt wczesne pójście dziecka do szkoły i ustawowe, obligatoryjne obniżenie wieku szkolnego?
Ja myślę, że jest konsekwencją tego, jeżeli jest, dziecko sobie może poradzić. Człowiek jest niezmiernie doskonale stworzony i większa część tych małych dzieci wyrasta, dorasta i bez większych jak gdyby mankamentów.
Ale z deficytami, pani profesor, z deficytami emocjonalnymi?
A z deficytami żadne nie wyrośnie
prawidłowo. Bo z tego, co pani powiedziałyście, to...
Z deficytami żadne nie wyrośnie prawidłowo.
Ta decyzja ministra oświaty pogłębia te pewne określone
oczywiście.
Deficyty.
Dzieci ryzyka... niestety są poddane takiej presji i takim nieprawidłowym warunkom, że zawsze to drzewo się schyli, wykrzywi się i w pewnym momencie będzie nieszczęśliwe, będzie popychane przez otoczenie.
Syndrom deprywacji.
Syndrom deprywacji powstaje, niedojrzałość emocjonalna, agresja, przestępstwa, ucieczka w komputer, ucieczka w środki masowego jak gdyby odbierania, w te gry komputerowe, które jak gdyby deformują osobowość. I ta osobowość patologiczna potem generuje naszych przestępców, naszych tych niezorganizowanych, no trudno powiedzieć, źle wychowanych, źle odnoszących się do swoich
ale
rówieśników.
Ale również często nieszczęśliwych. Nieszczęśliwych osób.
A przy tym nieszczęśliwych, bo to wynika z nieszczęścia.
Tak, lęki różnego rodzaju.
Ci młodzi ludzie nie są szczęśliwi, a przecież chcemy wychować szczęśliwe pokolenie.
Bardzo dziękuję pani profesor, pani Tatiana. Konsekwencje.
Ja...
Patrząc przez przykład na przykład fizjoterapeuty.
Fizjoterapeuty, no to myślę, że możemy się spodziewać zwiększonej ilości występowania wad postawy. I w płaszczyźnie strzałkowej, pleców okrągłych, pogłębionych lordos, wad w obrębie stóp i kolan, ale również skolios, które są właściwie już jednostkami chorobowymi i wymagają leczenia indywidualnego. No, możemy się, myślę, że możemy się tego spodziewać.
Zespołów ADHD, czyli tak zwany nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi. 30% generuje właśnie nieprawidłowe wzrastanie.
Pani doktor.
Nie genetycznie uwagi, tylko nieprawidłowe warunki.
Jak się ojciec tu zadał bardzo takie trudne, już to jest trudne zadanie jest.
Prognozowanie
myśmy,
jednak w tym momencie.
Panie też jesteście i naukowcami, i też
ja
matkami.
Wiem,
i widzicie...
ojcze, ale my prowadzimy badania teraz, konkretnie dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie, 6-letnie, 8-letnie i dochodzimy do jakichś wniosków, ale jeszcze nie robiliśmy badań, jak te dzieci skończą tą szkołę. Jak one. My możemy ewentualnie postawić hipotezy badawcze i jak gdyby, a badania przeprowadzimy dopiero jak one wyjdą z tych szkół.
Ale ponad ćwierć miliona rodziców, ponad ćwierć miliona osób, prawie 350 tysięcy, to grubo jest ponad ćwierć miliona, nie zgadza się z postanowieniem pani minister Hall i nie zgadza się, aby ich dzieci poszły w wieku 6 lat do szkoły. Czy ci rodzice i te osoby, które podpisały się pod tym, tym projektem ustawy, obywatelskim projektem ustawy, mają rację?
Mają rację. Ja chciałam zapytać panią minister Hall, co kierowało ją samą, że ona coś takiego wymyśliła. Czy urzędnicze wymyślanie pozbawione podstaw naukowych, podstaw fizjologicznych ma rację bytu w społeczeństwie demokratycznym? Co spowodowało, że ona coś takiego wymyśliła? Bo to może wymyślić tylko człowiek, który nie ma serca, który jest zupełnym abnegatem naukowym, który tylko przewidzi społeczny, jednostkowy wymiar.
Ekonomiczny.
Mało, społeczno-ekonomiczny. Mało pieniędzy, no to trzeba zepsuć to, co było dobre. Po co to psuć?
Znaczy, ja chciałam też poruszyć jeden temat, który tutaj nie padł. Dramatycznych niejednokrotnie decyzji rodziców, którzy w tym okresie, kiedy decyzja może jeszcze należeć do nich o wysłaniu dziecka do szkoły, kompletnie nie wiedzieli, co mają robić. I kierowali się bardzo różnymi przesłankami, często dobrem dziecka, ale wybory tego dobra były bardzo no takie trudne, czy posłać to dziecko teraz, czy nie. W środowisku moich znajomych postawy rodziców są bardzo różne, ale zawsze są to trudne decyzje. Czy posyłają wcześniej, czy później. Ta decyzja nie wynika z jakiegoś przekonania, że to jest to dla dobra dziecka, tylko raczej wybiera się zło konieczne. A, żeby nie był najstarszy na przykład w klasie. A, bo nie ma już w mojej okolicy przedszkola, jest tylko zerówka w szkole, a więc no nie może drugi raz powtarzać na przykład zerówki, więc niech idzie do pierwszej klasy. Chciałabym no tutaj powiedzieć o tych rodzicach, na których barki złożono podejmowanie tej decyzji. Oczywiście oni mają jakąś tam swoją intuicję rodzicielską, ale te decyzje naprawdę w większości przypadków są bardzo trudne. Bardzo.
Pani doktor?
U dzieci powstają różnego rodzaju lęki i niedostosowanie do już grupy, jaką jest społeczność szkolna i nauczyciel stojący z przodu jako wzór do naśladowania. One raczej powinny być w grupie sześciolatków i formą prowadzenia zajęć powinna być poprzez zabawę, a nie poprzez formy nauczania czysto szkolne, czy naukę pisania, czytania, odwzorowywania z tablicy, litery. To było, powinno być wszystko w formie zabawy.
I
ja myślę, że jedna rzecz, że są dzieci, które mogą chodzić właśnie jako pięciolatki nawet. Ja poszłam do szkoły w wieku 6 lat. Skończyłam maturę mając 16 lat.
No
ale
pani,
to były inne warunki. To były inne warunki.
Tak, ale to są jednostki.
To są wyjątki, które potwierdzają regułę. Nie można wszystkich według jednego, tego najwyższego standardu klasyfikować. Większość to jest to naturalne, to jest średnia plus minus 2-3 standardowe odchylenia. Musi być zakres. Natomiast te ekstremalne to nie należą do norm.
I to są indywidualne decyzje rodziców.
Tak, nie, ale one muszą być dopasowane do normy.
Tak, tak.
Ojciec czasem może chce, żeby pięciolatek poszedł do szkoły, bo uważa, że on jest zdolny do szkoły. Okazuje się, że nie, że będzie całe 3-6 lat będzie kulał.
Często wyobrażenia rodziców nie są
tak,
odpowiednie
nie są,
do...
Albo też nie odpowiada im, żeby uwolnić się od dziecka.
Znaczy ja myślę też, że tutaj bardzo pokutuje takie przekonanie, że no, znaczy satysfakcja z rozwoju intelektualnego dzieci. Nasze dzieci funkcjonują na wysokim poziomie intelektualnym, mają obszerną wiedzę, która dochodzi różnymi kanałami do ich umysłów, natomiast poziom intelektualny i wiedza nie wystarczą do tego, żeby zafunkcjonować w szkole. Te dzieci dużo wiedzą, ale nie potrafią. Ich umiejętności są zdecydowanie w dysharmonii z tą wiedzą. To jest bardzo niekorzystne i stąd czasami no, może się wydawać, że dziecko jest takie mądre, a to nie jest jedyne kryterium oceny gotowości szkolnej.
Jeszcze wchodzi patologia, dysleksja, dysgrafia rozwojowa, która właśnie w tej zbyt wczesnym pójściu do szkoły, zahamowaniu rozwoju ich ruchowego, może spowodować, że te płaty przedczołowe odpowiedzialne za funkcjonowanie, prawidłowy rozwój mowy, lewa półkula, która i prawa rozwój mowy, może być zahamowany. I wtedy mamy do czynienia dysleksja rozwojowa. I znów, proszę zwrócić uwagę, że w Warszawie do egzaminów gimnazjalnych było zwolnionych 44% dzieci dostało zaświadczenie dysleksja rozwojowa, czyli jest to tak jak gdyby łagodniejsze traktowanie w czasie egzaminu. Czyli ta dysleksja z czegoś wynikała. Okazuje się, że dysleksja ta rozwojowa, rzekoma dysleksja, jest, czy ryzyko tej jest związane z niedotlenieniem obszarów przedkorowych. Czyli zmniejszona ilość utlenowanej hemoglobin przepływająca przez mózg, który pobiera 20% krwi przepływa przez ten mózg, a mózg wyliczy 2% tylko całego ciała, zużywa tyle tlenu. I brak tego tlenu przez w różnych okolicznościach wynikający może zaburzać tą i prowadzić do dysleksji. Ja teraz chciałam powiedzieć, że te zespoły pedagogiczne łatwo dają te zaświadczenia, bo jak gdyby tak pomagają tym dzieciom przejść łatwiejsze warunki, ale to jest uprzywilejowanie.
Drogie panie, no nasze rozmowy muszą w tym punkcie pozostać, jak głosi tytuł, rozmowami niedokończonymi. Dziękuję za przybycie do naszego studia. Dziękuję państwu za uwagę. I już teraz zapraszam na drugą część spotkania z naszymi gośćmi w Radiu Maryja po godzinie 21:40. A teraz żegnam się z wami mówiąc, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Ja nas witam.